O, gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, spotkawszy na ulicy, ucałowałabym cię i nikt by mną nie mógł pogardzić. Te słowa otwierają ostatni rozdział Pieśni nad Pieśniami. I od razu dostrzegamy tu rzecz niezwykłą. Oblubienica wyraża pragnienie, by jej ukochany był zarazem jej bratem. Rozumiane alegorycznie, słowa te są wyrazem tęsknoty za wcieleniem, które czyni Boga jednocześnie bratem i oblubieńcem. Brat, ten, który ssał pierś tej samej matki, jest bardzo bliską, pokrewną nam osobą. Właśnie takim bliskim nam bratem stał się Chrystus, który, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, przyjął na siebie nie postać anielską, ale postać potomków Abrahama. Syn Boży stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. W tym sensie jest nam bratem. Oblubienica woła dalej: powiodłabym cię i wprowadziła w dom matki mej, która mnie wychowała. Napoiłabym cię winem korzennym, moszczem z granatów. Prawdziwa miłość, prawdziwa przyjaźń to wspólnota, intymność, przebywanie razem, pod jednym dachem. Czy jest to miłość braterska, czy małżeńska, polega na bliskim kontakcie, na serdecznej więzi, na zaufaniu, wzajemnym oddaniu się sobie, poświęceniu swojego ja na rzecz osoby, którą się kocha. Jezus powinien być obecny w naszym domu, na co dzień. Powinien w każdej dziedzinie naszego życia być najważniejszą i najbardziej ukochaną przez nas osobą. Oblubienica śpiewa: lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie. Tak bardzo intymna więź, jak więź małżonków, kochających się, oddających się sobie wzajemnie, tak bliska, intymna więź powinna występować w naszych relacjach z Jezusem. Drogi przyjacielu, czy tak się dzieje w twoim życiu? Czy twoje relacje z Jezusem są więzią miłości, zaufania, wierności, oddania? Więź z Jezusem Chrystusem to sedno, to treść chrześcijaństwa. Przylgnijmy do naszego Zbawiciela całym sercem i pozwólmy, by Jego miłość stale nas przemieniała. Końcowy rozdział Pieśni nad Pieśniami zawiera piątą, ostatnią pieśń z pięciu składających się na całą Pieśń nad Pieśniami. Końcowa pieśń składowa rozpoczyna się słowami: kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? Pod jabłonią obudziłem cię, tam poczęła cię matka twoja, tam poczęła cię ta, co cię zrodziła. Najpierw czytamy, że panna młoda wspiera się na swoim oblubieńcu. Tak powinno być w kochającym się małżeństwie i tak też powinno być w życiu wspólnoty wierzących. Wspólnota wierzących powinna wspierać się na Chrystusie. Każdy chrześcijanin powinien wspierać się na Chrystusie. Powinien od Niego być zależnym, na Nim polegać i Jego miłości ulegać. Nasza więź z Jezusem powinna być pełna zaufania, oddania, wierności. Powinna to być żywa, dynamiczna więź, której spoiwem i energią może być tylko miłość. Następne słowa Pieśni nad Pieśniami to wspaniały hymn o miłości. Oblubienica śpiewa: połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, woła najpierw oblubienica. W Izraelu noszono na sznurku pieczęć umocowaną na szyi lub na ramieniu. Oblubieniec ma być niczym pieczęć noszona na sercu oblubienicy. Wspólnota wierzących ma być przepełniona obecnością Chrystusa. Kościół powinien być organizmem, którego Chrystus jest nie tylko głową, ale i sercem. Miłość Chrystusa powinna być widoczna w życiu każdego wierzącego człowieka i w życiu całej wspólnoty wierzących. Miłość jest potężna jak śmierć, woła oblubienica. Śmierć jest potężna. Wszystko poddane jest śmierci. Rośliny, zwierzęta, wszyscy umieramy, jako grzeszni ludzie. Jednak Chrystus pokonał śmierć, nie uległ jej mocy. Powstał z martwych, jest drogą i bramą do wiecznego życia. Miłość Chrystusa jest potężniejsza niż śmierć. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oblubienica mówi także o zazdrości. Zazdrość jest nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień o ogromnej mocy. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to znaczy pragnie wyłączności. Nie można służyć dwom Panom. Jeśli kochamy Boga, Pana i Zbawcę świata, to nasze serce powinno być oddane tylko Jemu, żadnym innym bożkom, żadnym innym idolom. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian: jeśli kto nie kocha Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie anatema, to znaczy przeklęty. Tak, miłość jest czymś najistotniejszym, czymś najpotężniejszym. Bez miłości nie ma chrześcijaństwa. Oblubienica woła dalej: wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Jest to prawda w przypadku wielkiej, prawdziwej miłości. A taką miłością jest miłość Boga. Nie mogą jej zalać wielkie wody naszych grzechów, naszego nieposłuszeństwa, naszego egoizmu, pychy, lenistwa, głupoty. Nie mogą zgasić miłości Boga ciągle powtarzające się nasze błędy, upadki, rzeki brudu, niemoralności, występku. Stale przelewają się przez cały nasz świat. Nawet jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, śpiewa dalej oblubienica, pogardzą nim tylko. Miłości nie można niczym zastąpić. Nie zadowolimy Boga swoimi pieniędzmi, swoimi majątnościami, swoimi ofiarami. Bóg oczekuje od nas miłości. Jeśli nie miłujemy Jego i naszych bliźnich, wszelka nasza ofiarność, wszelkie nasze wysiłki własne nie zdają się na nic. Apostoł Paweł stwierdza w liście do Koryntian: choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I apostoł narodów opisuje, jaka jest prawdziwa miłość. Jego słowa są wspaniałym uzupełnieniem hymnu o miłości, który znajdujemy w Starym Testamencie, w Pieśni nad Pieśniami. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Taką miłością kocha nas Bóg. I my powinniśmy tak kochać. Takiej miłości nie zdołają ugasić wielkie wody. Nie zatopią jej rzeki grzechu, rzeki kłamstwa, nienawiści, zła. Taka miłość przezwycięża śmierć, bo nigdy nie ustaje. Przekracza próg śmierci i tam, w wieczności, będzie tym, co wypełniać będzie wszystko. Bo wtedy w pełni ujrzymy i doświadczymy, że to Bóg jest miłością. Ukryjmy się w Nim. Ukryjmy się w Nim jako miłości. Zwiążmy się z Nim. Przylgnijmy do Niego całym sercem, a będziemy żyć już na zawsze z Nim, w pełni szczęśliwi. W końcowej części Pieśni nad Pieśniami po raz pierwszy głos zabierają bracia oblubienicy. Śpiewają oni, jak czytamy w 8 wierszu, siostrzyczkę mamy małą, piersi jeszcze nie ma. Cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej? Postać małej siostrzyczki to dla wielu komentatorów biblijnych symboliczny obraz narodów pogańskich, włączonych do pierwotnego kościoła judeochrześcijańskiego. Co zrobimy z naszą małą siostrą? To pytanie stawiali sobie apostołowie, przywódcy wczesnego kościoła, kiedy ku Chrystusowi zwracało się coraz więcej pogan. W Dziejach Apostolskich zapisana jest relacja z wielkiej narady, zwanej pierwszym synodem apostolskim, gdzie zapadła decyzja, że pogan, którzy otwarli swoje serca dla Chrystusa, należy przyjąć do kościoła, bez narzucania im przepisów prawa mojżeszowego. Skoro Chrystus ich przyjął, argumentowali Paweł, a także Piotr i Jakub, skoro Bóg wylał na nich swego ducha, my nie możemy być wobec nich nieufni. Zwróćmy uwagę na następne słowa braci oblubienicy. Pytają oni, co zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej, to znaczy, gdy urośnie, gdy dojrzeje, i odpowiadają, jeśli murem jest, uwieńczymy ją gzymsem ze srebra, jeśli bramą jest, wyłożymy ją deskami z cedru. Niezwykłe słowa. Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego zostali wbudowani w mur świątyni pańskiej przez samego Ducha Bożego. Razem ze swoimi starszymi braćmi, Żydami, ludzie wywodzący się z wszystkich narodów świata zostali powołani przez Chrystusa do wspólnoty ludu Bożego. Kościół zaczął gwałtownie się rozrastać, kiedy wspólnota chrześcijańska stała się otwarta dla wszystkich. W tym kontekście zrozumiałe są słowa małej siostry, która woła: murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która znalazła pokój. Młodsza siostra stała się dojrzała. Kościół złożony z chrześcijan pochodzenia pogańskiego rozrósł się tak bardzo, że może karmić mlekiem Bożego Słowa tysiące nowonarodzonych, Bożych dzieci. Ludzie z wszystkich narodów mogą mieć teraz pokój z Bogiem dzięki wierze w potężne, zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Do wszystkich tych, którzy zaufali Jezusowi, odnoszą się odtąd słowa apostoła Pawła, zapisane w liście do Efezjan. Tak więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Te wspaniałe słowa dotyczą także nas, drogi przyjacielu. Jeśli powierzyliśmy się Jezusowi, jeśli kroczymy przez życie z ufnością, że On jest naszym Zbawicielem i Panem. W końcowych wierszach Pieśni nad Pieśniami znajdujemy takie słowa. Salomon miał winnicę w Baal-Hamon. Oddał ją dzierżawcom. Za owoc jej płacić miał każdy 1000 syklów srebra. Salomon miał winnicę. Salomon, którego imię znaczy pokój, jest archetypem postaci Jezusa Chrystusa, prawdziwego księcia pokoju. Pamiętamy, że Jezus opowiedział kiedyś przypowieść o winnicy, która została oddana pod opiekę dzierżawcom, ale ci nie troszczyli się o nią należycie i pozbywali się kolejnych posłańców, sług właściciela, a w końcu zamordowali jego syna. Właścicielem winnicy jest sam Bóg, jego synem Jezus Chrystus. Winnica była najpierw symbolem Izraela, a teraz jest symbolem całego ludu Bożego. całej zjednoczonej wspólnoty wierzących, wywodzących się zarówno z Izraela, jak i z wszystkich pozostałych narodów świata. Jej opiekunem, troszczącym się o jej dobro, jest Boży Syn, Jezus Chrystus. Wsłuchajmy się w słowa oblubieńca. Woła on: oto przede mną winnica moja, moja własna. 1000 syklów tobie, Salomonie, a 200 stróżom jej owocu. Oblubieniec płaci wygórowaną sumę, ogromną kwotę za winnicę. Jest tu zawarty symbol krwi Chrystusa. Ogromna cena musiała zostać zapłacona, żeby Chrystus mógł wykupić swoją winnicę na własność. Teraz On jest pełnoprawnym właścicielem winnicy. Jest oblubieńcem, który woła: o Ty, która mieszkasz w ogrodach. Druhowie nasłuchują Twego głosu. Oddaj mi go usłyszeć. Chrystus pragnie, by wspólnota wierzących, Jego oblubienica, trwała w serdecznej, intymnej więzi z Nim. Pragnie słyszeć jej głos i pragnie, by ona słuchała Jego głosu. Jak brzmi odpowiedź oblubienicy? Biegnij, miły mój, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelenia na górach wśród balsamowych drzew. Biegnij, miły mój. To ostatnie słowa oblubienicy i ostatnie słowa pieśni nad pieśniami. Podobne słowa kończą Księgę Apokalipsy, ostatnią księgę Biblii. Czytamy tam: a duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Drogi przyjacielu, jeśli kochasz Jezusa Chrystusa, jeśli znasz Go, Zbawiciela i Pana, to oczekuj na Jego nadejście. Jak panna młoda, która czeka na pana młodego. Jak oblubienica czeka na oblubieńca. A teraz żyjmy na miarę powołania Chrystusowego. Żyjmy na co dzień na miarę Jego miłości. I nućmy pieśń, która ukaże światu, jak wspaniale jest trwać w serdecznej więzi z Nim, ukochanym Zbawicielem i Panem.